Przyjdź Duchu Święty i napełnij serca nasze swoją łaską, swoją miłością i światłem i prowadź nas drogą zbawienia. Ty jesteś życiem, łaską, która nas wszystkich przemienia. Amen. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Słuchajcie, co my tutaj robimy? Tak sobie przypomniałem taką anegdotę góralską, że na Podhalu była niesamowita powódź, wszystko było zalane, ale jeszcze tam latają helikopterem, żeby zobaczyć, czy wszyscy są bezpieczni, i tak latają, patrzą, że jest jeszcze jakiś taki skrawek ziemi, na której stoi góral, no więc wylądowali i pytają się: góralu, co ty tu robisz? A góral mówi: w sumie to nic. A co tu robicie? Po nocku se tak stoi, se tak patrzy. Nie? No ale na co tak patrzycie? Po nocku tak stoi, patrzy i se tam patrzy. Nie? I patrzą z nim, a tam na wodzie, słuchajcie, kapelusz góralski, nie? W jedną stronę, w drugą stronę. W jedną stronę i w drugą stronę. Pytają się: góralu, ale co tam się dzieje? Panocku, w sumie to nic. Ale jak to nic, a ten kapelusz tam na tej wodzie? To tylko Jaśko z Murzasikla powiedział, że on chromoli, powódź, nie powódź, a on i tak orał będzie, nie? I słuchajcie, trochę tak w naszym życiu jest. Powódź, nie powódź, żal, nie żal, strach, nie strach, udręka, nie udręka. A w jakiś sposób cały czas idziemy do przodu i chcemy z tego życia mieć wszystko, co najpiękniejsze, bo ku temu jesteśmy stworzeni, jak żeśmy wczoraj mówili. Mówiliśmy sobie wczoraj, że wiara to nie jest ideologia, to nie jest system filozoficzno-teologiczny, to nie jest system etyczny, ale przede wszystkim jest to spotkanie z osobą. I to spotkanie diametralnie przemienia całe twoje spostrzeżenie na świat, przewartościowuje całe twoje życie i to wszystko, co w nim się jakoś wydarzyło. Że to spotkanie w jakiś sposób otwiera cię na przyszłość i że chcesz tego życia mieć więcej, a nie mniej. I że chyba wszyscy to rozumiemy, bo jak spotkałeś miłość, to w jakiś sposób zachwyciłeś się tym. Każdy z was tu obecnych, tak samo i ja, realizujemy powołanie jakieś, dlatego że zostaliśmy porwani przez miłość. I może wielu z nas pamięta i pamiętacie ten wątek waszego życia, kiedy się ktoś pojawił. To wcale nie było wtedy życia mniej. Nawet wtedy, kiedy z czegoś człowiek rezygnuje, to po to, żeby ktoś przy mnie i ja dzięki temu miał więcej życia znowu, a nie mniej. I mówiliśmy sobie o tym wczoraj, że wiara i spotkanie z Bogiem to jest otwarty projekt dla naszego życia. Że wieczność i raj to jest przyszłość, a nie sprawa przeszłości. I że możemy mieć nadzieję, to znaczy tworzyć, kochać i myśleć i pracować po to, żeby wejść w tą przyszłość. Kiedyś jeden z księży, pewnie wam znany, ksiądz Tischner, postawił taką diagnozę, że Polakom brakuje nadziei. Zgadzacie się z tym? Ale, żeby nie było tak łatwo, to oliwy do ognia dolał jeszcze ojciec Oszajca, jezuita. I to nie, że to jest jakiś konflikt między jezuitami a dominikanami, bo to jest naprawdę nieprawda już od dawna i od wieków. Mówił, że coś w tym na rzeczy jest, bo nawet kolędy śpiewają na melodię gorzkich żali. A? No i tu bym się trochę zgodził. Nie? Jak te nam te ta radość, jak z nas promieniuje. Słuchajcie, tak czy owak, mnie napawa nadzieją troska, jaką Bóg otacza wszystko, co nawet słabe, niedokończone, niepełne, niespełnione i na nowo stwarza mi szansę. Jakby ten Bóg, który wchodzi w historię człowieka, otwiera się w Chrystusie na to człowieczeństwo i to człowieczeństwo w Chrystusie otwiera się na Boga. Jakby w ten sposób tych dwóch bohaterów, których ma historia zbawienia Boga i człowieka, to w niej człowiek na nowo w jakiś jaki sposób odnajduje motywy życia i nadziei. Kochani, Pan Bóg nie powołuje do swojego królestwa bohaterów, naprawdę, ale zwyczajnych ludzi, kobiety i mężczyzn. I cały czas sobie to powtarzamy, zmysławiamy, że nie moje przeszkody, grzechy, słabości nie stanowią dla Niego żadnej przeszkody, aby wlać i przyjść do mnie z propozycją i nadzieją nowego życia. I tak jak wiara ukazywała dobra, tak nadzieja otwiera nam perspektywę udziału w owych dobrach. Bo musi gdzieś pojawić się nadzieja, ale jeśli chcę żyć nadzieją, to ja muszę stać się człowiekiem obietnicy. To znaczy, że ja muszę stać się również tym, który w tą obietnicę w jakiś sposób uwierzy i pójdzie za tą obietnicą. Pamiętacie, ja bardzo lubię tą historię Abrahama. Człowieka, który ma 75 lat i nagle w tą jego historię taką ułożoną, bo ma dużo dobytków, ma po prostu dużo majątków, nagle wchodzi Bóg i mówi: Abraham, zmieniam ci imię i idź. Idź, bo przygotowałem ci nowe miejsce. Nową ziemię obiecaną ci daję i obiecuję ci, że będziesz ojcem narodu, którego nie będzie można zliczyć. I dobrze pamiętacie tą historię, że on nie może mieć w jakiś sposób syna. Sara, która to słyszy, dokładnie w ten sposób również reaguje, że gdzieś nie wierzy w to wszystko i wyruszają w tą drogę. I na spełnienie tej obietnicy Abraham będzie czekał kolejne 25 lat. Czy ona spełni się tak od razu? Nie, bo kiedy sobie przyjmie w gościnę przychodzących aniołów w imieniu Boga, to oni mu powiedzą: Abraham, za rok o tej porze będziesz miał syna. I pamiętacie ten śmiech Sary? Sara się śmieje, nie? Oni mówią: Sara, dlaczego się śmiejesz? Będziesz matką. No, fajnie. No, na gratulacje. Mam swoje lata, naprawdę czas na synka. Na pampersy, pieluchy, te wszystkie puderki, nie puderki. Naprawdę, to naprawdę świetny czas. Sara, ty się śmiejesz. Nie, 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 nie śmieję się. Śmieję się. Zobaczysz, Sara, za rok. Choć wydaje ci się, że wszystko w tobie obumarło. Że w jakiś sposób nie wierzysz w łaskę, która cię może przemienić, dotknąć, będziesz miała syna. I faktycznie rodzi się Izaak. I jak wiecie, co znaczy imię Izaak? Bóg się uśmiecha. To tak jakby chciał się powiedzieć, kto się śmieje ostatni, to Bóg się śmieje już ostatni, uśmiecha się ostatni. Gdzieś na początku tej wiary, tej nadziei muszę być również ja, że nie poddam się i będę wierzył bardzo mocno w to, że jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a nie węża i diabła. Że nic we mnie nie ma ze zła, ale to zło mnie również dotknęło, ale ono może mnie tylko, jak mówi nam Pismo Święte, ugodzić w piętę, a serce może być oddane i posłuszne tylko Bogu. Tam, gdzie człowiek traci nadzieję w siebie samego, wiarę w siebie samego, tam faktycznie może popaść również w jakąś taką niepewność i jakąś nieprzejednaność wobec swojego życia. Viktor Frankl, może żeście o nim słyszeli, przepiękny człowiek, który przeżył uwięzienie w obozach koncentracyjnych, napisał taką przepiękną książkę, bardzo wam ją polecam, Człowiek w poszukiwaniu sensu. I kiedy wydawało mu się, że w tej okrutnej rzeczywistości nie ma już szans na jakąkolwiek nadzieję i przeżycie, pojawiały się jakieś kolejne, dla niego niezrozumiałe kompletnie sytuacje, które wyzwalały i dawały mu kolejną nadzieję. I on napisał takie słowa później po tym wszystkim. Człowiek przeżyje każde jak, jeżeli wie po co i ma po co. Nadzieja nie odsyła w przyszłość, choć na perspektywę jutra otwiera, ale pomaga już tutaj i teraz. Nadzieja pomaga iść do przodu, wychylać się na to, co będzie, i odnajdywać nową furtkę, ku której warto iść. Takich świadectw nadziei w takich absurdalnych rzeczywistościach, jakby pozbawionych jakiegokolwiek światła, również można by było zacytować panią Barbarę Skargę. Człowiek kobietę niewierzącą. Ale ona, kiedy przeżyła łagry, napisała też takie słowa w najbardziej absurdalnej sytuacji tego doświadczenia, które wydawałoby się absolutnym zamknięciem jakiejkolwiek przyszłości. Przetrwali tylko ci, w których była nadzieja, którzy mieli się do czego odwołać w sobie lub poza sobą. I my mamy to źródło nadziei, jeśli wiemy, kim jesteśmy, jeśli faktycznie masz nadzieję w sobie, jeśli faktycznie popatrzysz na siebie z pewną dobrocią, szczerością, cierpliwością i życzliwością. Słuchajcie, my czasami tak nie potrafimy na siebie popatrzeć. My więcej cierpliwości, łaskawości, życzliwości czasami mamy do innych i dobrze, że ją mamy. Ale siostry i bracie, popatrz też na siebie w taki sposób. Popatrz, że Bóg po wszystkich drogach twojego życia też bardzo cierpliwie cię prowadzi i z taką życzliwością, że trzeba nam zrzucić wszystkie maski. Takie, które w jakiś sposób są udawaniem przed sobą, czy przed drugim człowiekiem, czy przed samym Panem Bogiem. Bóg cię powołuje, dlatego że cię wybrał, tak jak wczoraj żeśmy sobie o tym opowiadali. Że cię stworzył. I to jest argument za tym, że On cię kocha na zawsze. Choć my czasami chcemy od Niego uciekać. Pamiętacie ten połów taki obfity Piotra, który się dokonał, kiedy faktycznie po całej nocy pracy wraca i niczego nie ułowił, staje nad brzegiem jeziora. Jakby jezioro zawsze w Biblii jest obrazem życia, takiej granicy między tym, co przewidywalne i nieprzewidywalne. I nagle stoi Jezus i mówi: Piotrze, zarzuć tę sieć. Panie, ale jak? Zarzuć. Na Twoje słowo, Panie, bo to, co mi wszystko podpowiada, to nic z tego nie wyjdzie. Kiedy miały brać, nie biorą, a teraz jak nie mają brać, to dlaczego mają wziąć, nie? Faktycznie, pamiętacie, wypływa, wraca, widzi ogrom tej łaskawości w jakiś sposób i wypowiada słowa: odejdź ode mnie, Panie. Odejdź, Panie, bo jestem grzeszny. Odejdź ode mnie, bo ja się do tego nie nadaję. To mnie przerasta, już mnie przerasta. Ja sobie próbowałem wyobrazić, zawsze próbuję sobie wyobrazić, jak Chrystus patrzył na każdego człowieka. Jak w tym momencie popatrzył na Piotra. Przecież wszystko o nas wie. O Piotrze też wszystko wiedział. Jakby ten wzrok musiał mu jakiś powiedział: Piotrze, ale przecież ja wiem, że ty bohaterem nie będziesz. Że ty wygrasz swoje życie, ale nie ze względu na to, że ty jesteś takim mocarzem, czy ty jesteś taki silny, tylko dlatego, że ja ci dam słowo. Ja całą swoją nadzieję złożę w tobie. I wygrasz dlatego, że nie zwątpisz. I że przyjdziesz do mnie. Może nie będziesz mi patrzył w oczy, ale ja cię zapytam i tak o jedną rzecz, o miłość. Czy my potrafimy tak na siebie patrzeć z nadzieją? Co to znaczy patrzeć na siebie z nadzieją? To znaczy umieć dostrzec swoje dobre, mocne strony i słabe. Wtedy faktycznie dokonuje takiego dobrego patrzenia na siebie. Zapytaj siebie, co w sobie lubisz. Postaw sobie taką diagnozę, że tak, potrafię to, czy to, i to. Tego nie potrafię. I kochanie, w jakiś sposób nie wzbije się ponad to. Proszę mieć tylko cierpliwość dla mnie, jeśli żyjemy w jakichś relacjach, w małżeństwach, w rodzinach, nie? Czasami trudno się na to zgodzić, ale właśnie wszystko zaczyna się od tego, kim ja jestem dla siebie samego, co ja o sobie samym mówię. Pamiętacie, jak przyszli do do Jana Chrzciciela i pytają się: kim ty jesteś? Jesteś Mesjaszem? Nie, nie jestem. Jesteś prorokiem? Nie, nie jestem. To kim jesteś? Głosem. Głosem, które coś zapowiada i przemija. A za mną idzie mocniejszy, któremu ja nie jestem w stanie nawet sandałów ubrać, czy się do nóg uchylić. I nagle ta historia przybierze całkiem inny charakter. Bo ten, któremu on nie był godny się schylić do stóp, właśnie ten schyli się stóp do człowieka i w jakiś sposób zapragnie jego wolności i oddania się w prawdzie, aby mógł mu służyć. Bóg, który który nie ma nic innego i nic nie robi przez całą wieczność, jak służy człowiekowi. To jest opowieść o tym Bogu, którego szukamy, słuchajcie. Przecież zapowiedź Boga, zbawienia jest niczym innym jak tego, żeby usiąść do stołu, bo On chce nam służyć. To jest jakiś paradoks. To jest coś niewyobrażalnego. A taki jest. Bóg, który nie boi się służyć człowiekowi, to jest coś, co tak mocno uderzyło w pychę anioła Lucyfera. Kim jesteś? Wiecie, kiedyś w Poznaniu odbywały się rekolekcje i miał je ojciec Meissner, Karol, może znany, i miał je dla dzieci, nie? I pyta się dzieci, kim jesteś? Jeden taki podchodzi i mówi, poznaniakiem. A ty? Wielkopolaninem. A ty? Polakiem. A ty? Katolikiem. No i tak chyba nie o to mu do końca chodziło i tak szuka i patrzy, jakaś taka mała dziewczynka siedzi tam w rogu, podchodzi do niej i pyta się, a ty kim jesteś? Ona tak, ja? Ja jestem Ania i mam 5 lat. My czasami bardzo chowamy się za tymi wszystkimi jakimiś osiągnięciami, nieosiągnięciami. Musimy tymi swoimi tytułami w jakiś sposób zademonstrować, kim my jesteśmy i tak dalej. I wtedy nie wiadomo, co jakoś nam się w głowie przewraca i coś jest nie tak. Jeśli śmiać się, to śmiać się najlepiej ze swojego towarzystwa. Wiecie, kiedyś, jak byłem przeorem, nie w Poznaniu, tylko w innym mieście, w jakim nie powiem, ale chociaż może gdzieś domyślać. W każdym razie byłem w tym mieście, no i poszedłem na spotkanie dekanalne. Nie? Tam mnie nikt nie znał. No więc jak przyszedłem, to trochę jest pomów? No i tak między nami, nie? Tak, nas księżem, tak mnie księża trochę traktowali, tak przyszedł jakiś biały, taki nie wiadomo kto to, nie? Patrzyli tak. No ale przyszedł mój znajomy, który już mnie znał i mówi, o, przeor Dominikanów przyszedł, nie? A wszyscy, no to szacunek. Jak przeor Dominikanów? Prosimy tutaj. Proszę. Jest miejsce przygotowane. Nie, nie ojciec siada. Nie. Co myślę, ja piórkuję. No co za mentalność po prostu. Tak jakby człowiek nie był warty kochania i wartości i szacunku dla niego samego. To Bóg ma większy szacunek do nas niż my czasami do siebie nawzajem. Słuchajcie, co się dzieje? Na tych samych rekolekcjach ksiądz Meissner Karol zadał pytanie, słuchajcie, a co Panu Bogu najlepiej wyszło? Cisza. Co byście powiedzieli? No mniej więcej zrobiła się cisza, tak jak w tym kościele. Ale na końcu jakiś szmerek powstał. Wyszła jakaś taka malutka gwiazda. Idzie przez środek. Podchodzi. Bierze od niego mikrofon. Staje. Poprawia się. I mówi do niego, czyżby chodziło o mnie? Tak. Dokładnie chodzi o ciebie. Bogu chodzi o ciebie, a nikogo innego. Ale to jest jakaś taka niesamowita prostota, słuchajcie. To, że my z tym Panem Bogiem to jakoś tak oficjalnie rozmawiamy. Tak jakby On był gdzieś tam znowu daleko, a my tutaj, żeby te głowy nie podniesiemy. My nawet jak czasami w czasie Eucharystii podnosimy, ksiądz mówi o to Baranek Boży, nie? To wszyscy prawie, że spuszczamy głowę, nie? W dół, żeby na Niego czasami nie popatrzeć. A On tak kocha patrzeć na człowieka. Bóg nie lubi oglądać spuszczonych głów ani pleców człowieka. On chce oglądać jego twarz. Tylko żebyśmy zobaczyli, że on jest blisko. Słuchajcie, mieliśmy taką siostrę Rozarianę, Żydówkę ocaloną z Holokaustu, która była nieprawdopodobnie wykształconą kobietą i się nawróciła i wstąpiła do naszych sióstr i żyła w klasztorze w świętej Annie pod Częstochową i miała w sobie nieprawdopodobny charyzmat rozmowy z Chrystusem i taki czasami mogłoby się wydawać taki trochę jakby za daleko, nie? Ona przychodziła do kaplicy i jak siostry mówiły, to mówi, no Żydzie, jesteś gotowy na rozmowę z Żydówką? No nikt z nas tak nie powie, chyba że ktoś ma takie pochodzenie, ale rozumiecie, tam nie było jakiejś takiej granicy, ale ona miała w sobie nieprawdopodobny dar wypraszania potomstwa dla małżeństw, które nie mogły mieć dzieci. Jak już wszystko inne zawiodło, to te pielgrzymki tak do tej świętej Anny, nie? My przychodzili na furtę, tam na furcie, żeby zadzwonić po siostry, to trzeba złapać taki krzyż, pociągnąć go, to tam się taki dzwon odbija. No i siostra spada, tam schodzi. Pyta się, patrzy na tych biedaków i mówi, a to państwo to chyba do siostry Rozariany, nie? A to chyba tak, ta od dzieci, tak, tak, ta od dzieci, zaraz, nie? Przychodziła Rozariana i mówi, szczęść Boże, co ma być, chłopak czy dziewczyna? Chłopak, dziękuję, szczęść Boże. Za 11 miesięcy przyjeżdżali, by to do siostry, bo myśmy, siostry, bo myśmy chcieli pokazać, wiedziałam, jak będzie kolejne potrzebie, przyjedźcie, szczęść Boże. Nie, nie wychodził. Ona jak dostawała listy od kogoś, kto prosił ją o modlitwę, to przychodziła przed tabernakulum, słuchajcie, czytała ten list na głos, nie? Później przychodziła pod tabernakulum, pocierała od tabernakulum tym listem i mówię, a to robię po to, żebyś mi później nie powiedział, że nie widziałeś. Najprawdopodobniej nikt z nas takich gestów nie wykona, nie? Najprawdopodobniej. Ale nie bójmy się Chrystusa. Nie bój się podejść do Niego. On ma zawsze do ciebie otwarte serce i otwarte oczy. I otwarte ramiona. To nie jest Bóg, który odtrąca. To nie jest Bóg, który wpatruje się w zło i mówi tak, tak, zobacz jaki jesteś, nie. On zawsze uchwyci się najmniejszego w tobie światła i dobra, żeby to wydobyć. My ciągle myślimy, że my na tą miłość musimy zasłużyć. Nie, na miłość się nie zasługuje. Miłość się przyjmuje, bo ona zawsze jest darem. Kiedyś umierał jeden z naszych ojców, towarzyszyli bracia, kiedy umierał. No i jeden taki z naszych braci tak w nocy siedzi przed nim i mówi, ojcze, ojciec idzie na spotkanie z Panem Jezusem. I co ojciec mu powie, jak ojciec go zobaczy? Co mam mu powiedzieć? No co ojciec mu powie, jak go zobaczy? No powiem mu. No co ojciec mu chce powiedzieć? No jak to co? 3 razy byłem prowincjałem. 3 kadencje z przerwą, później kolejne 2 byłem ekonomem prowincji. Byłem przeorem tu i tu. Dzięki mnie polska prowincja Dominikanów, Marzeszów, Służew, Szczecin, Orbierów. I ten bratek na niego patrzy i mówi, ojcze, ojciec naprawdę chce mu to powiedzieć. A co mam mu powiedzieć? On mówi, ojcze, nie, ja ojca błagam, proszę, nie, ojciec mu tego nie mówi. On naprawdę o tym wszystkim wie. To co mam powiedzieć? Jezu, ufam Tobie. Niech ojciec się skupi na tych 3 słowach. Jezu, ufam Tobie. Bo z tego jest przeogromna nasza moc, siła i nadzieja, która faktycznie leczy nasze serca, nasze zranienia, wszystko to, co chore, grzeszne i nieuporządkowane naprawdę. Bo ta miłość stawia jeden warunek. Chce być przyjęta i chce być kochana. Miłość chce być kochana. Inaczej to wszystko naprawdę, słuchajcie, jakby nie ma sensu. Nie ma sensu. Inaczej gdzieś przestajemy żyć prawdziwą miłością względem Boga i względem człowieka. Kiedy zaczyna w nas brakować nadziei. I dobrze znamy te wszystkie historie o Jego miłosierdziu, Jego przebaczeniu. Znamy tą historię o tej kobiecie, którą przyłapano na cudzołóstwie, tak? Nikt Cię nie potępia. Ja Cię też nie potępię. Idź. Idź, idź, nie grzesz. Jesteś zbyt piękna. Zbyt piękna jesteś, by grzech i ciemność Cię spobiła. Nie, jesteś stworzona do tego, by chodzić w świetle. By Cię szanowano. By Cię nieupokarzano. I nie musisz żebrać w ten sposób o miłość. I nikt nie musi tej miłości w taki sposób kupować od Ciebie. Nie musi. Pamiętacie tą piękną opowieść o synu marnotrawnym, który powraca? To jest dokładnie historia o nadziei ojca, który wie, że jeśli nie ma w domu wszystkich, to nie ma nikogo i nie ma niczego, że ten jest dom pusty. Bóg nie chce pozostać Bogiem pustego nieba. Dlatego ten Bóg mówi w tej przypowieści o tych zagubionej owcy, że idzie i szuka tej zagubionej owcy. Zachowuje się totalnie irracjonalnie, ale On wie, co chce nam powiedzieć. Zastanawialiście się, dlaczego generalnie On poszedł szukać tej owcy? Dlaczego ona tak cenna była dla Niego? Dlaczego? Dlatego myślę sobie, tak mi przyszło kiedyś do głowy, że gdyby nie poszedł jej szukać, to pustostałym 99 powiedziałby: też nie jesteście dla mnie ważne. Jeśli ktokolwiek się zagubi z tych 99, nie szkodzi, mam jeszcze 96. Może za chwilę będę miał 80, ale jeszcze całkiem sporo mam. A może będę miał 50, ale jeszcze mam 50. A On wiedział, że jak nie pójdzie szukać tej jednej, to może za chwilę stać się Bogiem pustego nieba. Ale ta opowieść nie jest tylko o Nim, ta opowieść jest również o nas. My często godzimy się w naszym życiu, że coś utracimy i przestajemy tego szukać, przestajemy o to walczyć, przestajemy się o to starać. I nie macie takiego wrażenia, że zaczyna Ci po prostu to życie jak woda uciekać przez palce? I za chwilę zdecydujesz się również na to, żeby sobie podarować to i to i to, bo jeszcze coś mam. Albo podarujesz sobie inną rzeczywistość dla świętego spokoju. I zaczynamy tracić życie. To życie potrafi z nas uciekać. I za chwilę okazuje się, że faktycznie nie mamy do czego wracać. I czasami może nawet wydaje nam się, że mamy dość sporo, a tak naprawdę jesteśmy trochę bankrutami, tak jak ten syn starszy, który został w domu ojca. On był szczęśliwy. Chora szlachetność, można było powiedzieć, nie? Był taki bardzo nieskazitelny. Kiedy się nawet zastanawiałem, dlaczego ten młody się do tego posunął, dlaczego on wyszedł z tego domu. A może miał dość tego swojego starszego brata? Tak sobie kiedyś pomyślałem. Tej nieprawdziwej, fałszywej po prostu takiej pokory, takiego niby służenia, takiej pracy. Możesz z kimś mieszkać w jednym domu, ale totalnie nie być tam obecny. Możesz wszystko robić, a jak przyjdzie coś do czego, to za chwilę jest wybuch złości i zaczyna się kontestacja wszystkiego i zerwanie wszystkich więzi. Zauważyliście, że on w tej opowieści, kiedy ojciec do niego wychodzi, bo wychodzi po dwóch synów, nie tylko po jednego, nie? Po tego drugiego, tego, który zostawał przy nim niby taki piękny i szlachetny, wychodzi po niego i mówi: synu, dziecko moje, wejdź. Idź sobie do tego twojego syna, nie? To nie jest mój brat, to jest twój syn. To nie jest mój brat. Mi nigdy niczego nie dałeś. Dlaczego mu nie dał? Bo ten syn całe życie czuł się niewolnikiem, a nie czuł się synem. I czasami nam to też tak grozi, słuchajcie. Grozi nam to, że przy Panu Bogu nie będziemy się czuli jako Jego kochane córki czy kochani synowie. Tylko będziemy właśnie tak przed Nim udawali czasami różne rzeczy, które nie mają prawdy w nas. A nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten Bóg ciągle jest Bogiem, który chce, aby było życie i to życie nabierało coraz więcej sensu. Bo Ewangelia to jestem ja. To jest opowieść o tym, co Pan Bóg robi w moim życiu. Jak się tam pojawia, jak do mnie przemawia, jak w moim życiu przez moje grzechy umiera, ale też jak siłą swojej miłości w tym moim życiu zmartwychwstaje. To ja jestem Ewangelią dla innych. To ja jestem tym żywym świadkiem Jego obecności w moim życiu. Chociaż czasami jest trudne, ale nie jest to niemożliwe. Znacie Kubę Błaszczykowskiego? To taki wątek teraz piłkarski będzie. Była taka historia. Musielibyśmy się cofnąć do parę lat do tyłu, do 2012 roku, gdzie były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Może panowie bardziej teraz się odnajdują, ale myślę, że jakieś kibicki też są. Ale nie o to chodzi. No i to był sukces. daleko żeśmy zeszli w tych mistrzostwach Europy, jak nigdy do tej pory prawie, że bo doszliśmy prawie do ćwierćfinału i w drodze do półfinału stanął nam naprzeciwko, no niestety na drodze Portugalia z Ronaldo. No i dobrze, żeśmy nawet tam grali. Nawet doszło do rzutów karnych i takiego decydującego rzutu karnego, który przedłużał nasze nadzieje na kolejne karne i może, że wejdziemy tam, strzelał Kuba Błaszczyskowski. No i go nie strzelił. No ale generalnie sukces, nie? I tak daleko żeśmy zaszli jak nigdy. Wszyscy śpiewali, nic się nie stało, nic się nie stało. Więc nikt nie mówi, że Polacy nie mają nadziei, nie? Nic się nie stało, nic się nie stało. No i słuchajcie, jest taka sytuacja, że on przyjeżdża do swojej babci, do Truskolaczów, do takiej mieściny, gdzie jego babcia mieszkała. I tam się zgromadziło mnóstwo ludzi. No może ludzi. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd i po co. I ten mężczyzna wychodzi, jest taki onieśmielony tym wszystkim. Babcia wychodzi mu naprzeciw, rzucają sobie się w ramiona, witają się. On mówi później do tych ludzi, tam zaczyna przemawiać i mówi do nich, słuchajcie, przepraszam was za tego karnego, no nie wyszło, ale następnym razem naprawdę możecie być pewni, że dam z siebie wszystko, nie? No i Polacy, jakby to właśnie mamy w zwyczaju, wołają, nic się nie stało, nic się nie stało, nic się nie stało. I on zaczyna z nimi rozmawiać. I mówi takie słowa, słuchajcie, ja chciałbym z tego miejsca podziękować mojej babci, bo jestem tym, kim jestem, która to tylko dzięki niej. To ona mnie wszystkiego nauczyła. Nauczyła mnie wiary, co to znaczy wierzyć, co to znaczy kochać, co to znaczy ciężko pracować. Żeby coś osiągnąć, to trzeba z siebie dużo dać i trochę poświęcić, ale że to ma sens. Ja chciałem jej bardzo za to wszystko podziękować. I co tu skanduje? Niech żyje babcia! Niech żyje babcia! Niech żyje babcia! I on opowiada dalej tą swoją historię i mówi, chciałbym podziękować też mojej mamie, która nie żyje. Krótki mieliśmy czas ze sobą, ale ona mi dała życie, mnie nauczyła też czułości. Ja bardzo jej też za to wszystko dziękuję. Co krzyczy tłum? Niech żyje mama, niech żyje mama. Proroctwo, bo żyje w wieczności, nie? I słuchajcie, dochodzi do momentu, który wydaje się, że nie ma prawa się wydarzyć. I on z takim, widać, że go to trochę kosztuje, jakby tak łukając, mówi, i mimo wszystko chciałbym podziękować mojemu ojcu, który też mnie czegoś nauczył. Tu mnie skanduje, niech żyje tata. Bo wiecie, jaka jest jego historia, nie? Jego historia jest taka, że jak był mały, to na jego oczach ojciec zabił matkę. Ale w tym człowieku nie było nienawiści. Nie było żalu. Ja nikogo za życie za bardzo nie kanonizuję i jego też nie będę kanonizował tutaj z ambony ani nic. Ale wiecie, co sobie myślę w ten sposób, że nadzieja się bierze czasami w tej najczarniejszej historii. Ale tą najczarniejszą historię potrafi przekuć w światło. Tak jak mrok Wielkiego Piątku nie był i nigdy nie będzie silniejszy od poranka zmartwychwstania. Nigdy. I to jest ta nadzieja, która płynie od Chrystusa. To jest coś, co mamy nam dane dzięki tej miłości, która od Niego bierze początek i w Nim ma spełnienie. I obyśmy w tym wszystkim zobaczyli również siebie. Bóg nie kocha Cię za to, co Mu możesz dać. Bóg kocha Cię bezinteresownie i nieprawdopodobnie pięknie i mocno, dlatego że jesteś. Dlatego, że Cię stworzył i że Cię chce dla siebie samego, ale też dla wszystkich innych, których w życiu może spotkać i przynieść im radość. Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus i wszystko to, co należy do Chrystusa. Oby to stwierdzenie świętego Pawła jak najbardziej i najmocniej wybrzmiewało w naszym życiu, że prawdziwie żyjesz tylko wtedy, kiedy żyjesz dla innych, a nie tylko dla siebie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy wieczór, za dzisiejsze spotkania. Śpijcie i odpocznijcie trochę. No i jutro, powódź, nie powódź, a orać trzeba, nie? Jakby co, to do zobaczenia jeszcze jutro na ostatniej modlitwie, tutaj rekolekcyjnej naszej, na ostatniej konferencji. Dobrej nocy, dobranoc, cześć Boże.